Jeśli świętemu Ignacemu z Loyoli Kościół katolicki zawdzięcza gruntowne odrodzenie po reformacyjnym kryzysie, to nie tylko dzięki jego duchowym synom, którzy zdynamizowali duszpasterstwo i misję, czy wielkim dziełom edukacyjnym oraz naukowym, ale także, a może przede wszystkim, dzięki ułożonym przez niego ćwiczeniom duchownym, zwanym także ćwiczeniami czy rekolekcjami ignacjańskimi. Należą one do klasyki duchowości chrześcijańskiej. A ponieważ są one owocem jego osobistych poszukiwań i przeżyć duchowych, przynajmniej ogólne zapoznanie się z ćwiczeniami duchowymi pozwoli nam lepiej zrozumieć jego osobiste życie duchowe, jak również duchowość założonego przez niego zakonu jezuitów. Czym są w istocie ćwiczenia duchowne? Otóż jest to zbiór sposobów odprawiania rozmyślania, rachunku sumienia oraz innych praktyk podczas rekolekcji, które mają na celu chrześcijańską doskonałość, a ściślej mówiąc, uporządkowanie życia według woli Bożej, tak aby było ono na większą chwałę Bożą, jak wyraża to słynne ignacjańskie zawołanie Et majoram Dei gloriam. Nazwą ćwiczenia duchowne określa się także książeczkę zawierającą opis tych praktyk, napisaną przez świętego podczas jego pobytu w Manrezie w latach 1522-1523 na podstawie osobistych doświadczeń duchowych. Jest to więc wybitnie praktyczny podręcznik życia duchowego, od nawrócenia aż po mistyczne zjednoczenie z Bogiem. W treści ćwiczeń można odnaleźć pewne zapożyczenia z dzieł, które dokonały w Ignacym duchowego przełomu podczas rekonwalescencji. A więc są tam zapożyczenia z dzieł Ludolfa Kartuza z Saksonii, od którego przejął metodę kontemplacji tajemnic życia Jezusa Chrystusa, jak i ze złotej legendy Jakuba de Foragine, bo są tam także ślady zapożyczeń z dzieła o naśladowaniu Chrystusa, skąd święty Ignacy zaczerpnął ideę służby Bogu na wzór Jezusa i z Jezusem w jego kościele. Sama metoda rozmyślań, ich regularność oraz rozłożenie w czasie wskazuje na zapożyczenie ze znanego w jego czasach dzieła Cystersa nazwiskiem Garcia Jiménez de Cisneros, dzieła pod tytułem Ejercitatorio de la vida espiritual. Z dziełem tym Ignacy zapoznał się kilkanaście lat po śmierci jego autora w Montserrat, gdzie żywa była jeszcze tradycja utworzonej tam przez Cisnerosa szkoły modlitwy metodycznej. Pod względem struktury ćwiczenia duchowne składają się z uwag wstępnych, w których nasz autor jasno określa cel zawartych tam praktyk, następnie określa nieodzowną rolę kierownika duchowego, jak i obowiązki rekolektanta, od którego żąda się, żeby wszedł w rekolekcję sercem wielkim i hojnym dla Boga, gotowym na rezygnację ze wszystkich nieuporządkowanych uczuć i przyziemnych przywiązań. Do tego potrzebne jest skupienie, milczenie i samotność, a także całkowita szczerość wobec kierownika duchowego. Po uwagach wstępnych Ignacy podaje tak zwaną zasadę ogólną, którą mają kierować się we wzajemnych relacjach zarówno dający rekolekcję kierownik duchowy, jak i rekolektant. Jest to wynikająca z miłości zasada najdalej posuniętej życzliwości i chęci wzajemnego porozumienia. W treści ćwiczeń następuje tak zwany fundament z streszczający wszystkie zawarte tam praktyki ascetyczne. Święty Ignacy na pierwszym miejscu stawia zasadniczą prawdę, że człowiek jest Boży i dla Boga, a Bóg jest dobrem i szczęściem człowieka. Proponowane przez niego praktyki mają więc przede wszystkim na celu odkryć wielkość i piękno człowieka, który jest miłowany przez Boga. Następnie chodzi o to, aby odkryć Boże piękno w stworzeniu, czyli Boga obecnego we wszystkim i zarazem wszystko postrzegać w Bogu. Z tym wiąże się zasada rozumnego używania środków do celu, ujęta w łacińskiej formule tantum quantum, o tyle, o ile. Oznacza to, że ze stworzeń należy korzystać w całej tej mierze, w jakiej są pomocne one do doskonałości. A jeśli przeszkadzają w tej drodze, to trzeba z nich zrezygnować, ale w tej tylko mierze, w jakiej są przeszkodą. Mamy zatem przykład bardzo pozytywnego i zarazem optymistycznego podejścia do rzeczywistości. Ma tutaj zastosowanie także tak zwana zasada obojętności, którą należy rozumieć jako postulat pod adresem wolnej woli człowieka, aby wobec wszystkiego zachowywał roztropny umiar i dystans, który jest przejawem prawdziwego duchowego ubóstwa. Taka postawa możliwa jest jedynie wówczas, gdy człowiek miłuje Pana Boga jako swój najwyższy i ostateczny cel życia. Do tego służy kolejna zasada ciągłego postępu, czyli ustawicznego dążenia do tego celu, jakim jest Bóg. Święty Ignacy wyraża to w typowym dla siebie łacińskim zawołaniu magis ac melius, to znaczy więcej i lepiej, ze względu na Boga i dla Boga, więcej i lepiej. Oczywiście owego fundamentu ćwiczeń duchowych nie da się w pełni zrozumieć bez odniesienia go do Chrystusa i do Kościoła. A zatem powyższe zasady mają na względzie chwałę Chrystusa i służbę Kościołowi. Dalsza część ćwiczeń podzielona jest na cztery etapy, zwane umownie tygodniami, z czego pierwszy odpowiada klasycznej drodze oczyszczenia początkujących, drugi oświecenia postępujących, zaś trzeci i czwarty drodze zjednoczenia doskonałych. W pierwszym tygodniu rekolekcji ignacjańskich akcent położono na praktykę rachunku sumienia oraz metodyczne rozmyślanie, które ma angażować wszystkie władze psychiczne człowieka, a więc także jego wyobraźnię i zmysły. Te środki mają doprowadzić do nawrócenia. W tym celu poleca się m.in. rozmyślanie o grzechu i o piekle. Ten etap rekolekcji powinien zakończyć się więc spowiedzią generalną. Drugi tydzień ćwiczeń ma być odkryciem Chrystusa jako światłości. Potrzeba zatem ustawicznej kontemplacji tajemnic życia Zbawiciela, poprzedzonej prośbą o coraz większe poznanie, umiłowanie i naśladowanie Jezusa Chrystusa. Aby rekolektant nie pogubił się w subtelnościach życia duchowego, które przed nim się otwierają, zwłaszcza że będą się nasilać działania szatańskie, nasz święty na tym etapie ćwiczeń podaje dwie serie reguł służących do rozeznawania duchowego. Zakończeniem tego etapu rekolekcji ma być decyzja o wyborze drogi życia, a więc przyjęcie rozpoznanej woli Bożej względem siebie, co jest zasadniczym celem tychże rekolekcji. Proponowany przez świętego Ignacego trzeci i czwarty tydzień służy umocnieniu i zabezpieczeniu duchowego wyboru. Temu celowi mają służyć wypracowane dotychczas sposoby odprawiania rachunku sumienia i modlitwy myślnej, której przedmiotem na tym etapie jest zwycięstwo zmartwychwstałego Chrystusa Pana, jak również doświadczenie miłości Bożej. Według tego, co opracował nasz święty, udzielał innym rekolekcji już w czasie studiów w Alcala, czym wzbudził czujność inkwizycji, która brała go za jednego z ówczesnych alumbrados, czyli tak zwanych oświeconych. Swoją metodę Ignacy doskonalił i uzupełniał w czasie studiów w Paryżu, jednocześnie dając te ćwiczenia różnym osobom. W takiej też poprawionej i uzupełnionej wersji tekst ćwiczeń po zbadaniu przez inkwizytora został przetłumaczony na łacinę i w 1548 roku zatwierdzony przez papieża Pawła III. Ćwiczenia duchowne początkowo odprawiano w wyjątkowych sytuacjach, jak na przykład wybór stanu życia zakonnego. Szybko jednak upowszechniły się jako coroczne rekolekcje 8- lub 10-dniowe. Na nich oparto konstytucję jezuitów i całą formację duchową członków zakonu, toteż od 1591 roku każdy jezuita ma obowiązek odprawić je w nowicjacie i przed ślubami wieczystymi. Praktykę tę przejęły inne zakony, duchowieństwo diecezjalne, a nawet świeccy. Ćwiczenia duchowne cieszyły się aprobatą kolejnych papieży. Nic dziwnego, że przekłady ćwiczeń ukazały się we wszystkich niemal językach. W Polsce po łacinie znane były już w roku 1583, zaś pierwszy polski ich przekład ukazał się w 1894 roku. Papież Pius XI w 1922 roku ogłosił świętego Ignacego patronem wszelkich ćwiczeń rekolekcyjnych, podkreślając zarazem znaczenie jego metody. Podobnie uczynił papież Pius XII w encyklice Mediator Dei. Bardzo cenił sobie ćwiczenia duchowne błogosławiony papież Jan XXIII. A zatem po prawie 500 latach rekolekcje ignacjańskie nie tylko, że nie straciły na znaczeniu, ale cieszą się coraz większym powodzeniem, także wśród świeckich. W ten sposób potwierdza się skuteczność metody świętego Ignacego, by odradzać Kościół, poczynając przede wszystkim od przemiany ludzkiego serca.